Trudne sprawy. Na audycję zapraszają ksiądz Jerzy Babiak oraz młodzież Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu.
Tak, nadaje audycję Liceum Salezjańskiego z Wrocławia. Witam Państwa ksiądz Jerzy Babiak i dzisiaj moimi gośćmi, bardzo wyjątkowymi gośćmi są trzy młode, bardzo sympatyczne i odważne dziewczyny, które przynależą do Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego Młodzi Światu i z którymi będę starał się odpowiedzieć na pytanie postawione wam wszystkim, drodzy radiosłuchacze, od czego zależy wielkość współczesnego człowieka. Witam Anię.
Witam.
Witam Kasię.
Witam wszystkich.
I witam Paulę.
Witam serdecznie.
Tak więc powiem jeszcze raz. Ania to pobyt w Etiopii, Kasia to pobyt w Peru i Paula to pobyt w Ganie. O tym też będziemy mówili i także w ten sposób będziemy chcieli zastanowić się, od czego zależy wielkość współczesnego człowieka. Może z racji Wielkiego Postu też warto postawić sobie to pytanie, od czego zależy moja wielkość. Pozostańcie razem z nami. Audycja Trudne Sprawy Liceum Salezjańskiego z Wrocławia.
Thank you.
usłyszeliśmy ten utwór, który zatytułowany jest Wolontariusz. Utwór mówiący o tym, nie jesteś sam, ale tak naprawdę człowiek nie jest sam wtedy, kiedy przy nim jest drugi człowiek. Od czego zależy wielkość współczesnego człowieka? Od czego zależy nasza wielkość? Zapraszamy do włączania się w tę audycję i tak jak zwykle możemy dzwonić, możemy pisać. Jeżeli chodzi o telefony, to do Wrocławia, do Radia Rodzina na numer 71 322 20 22. 71 322 20 22, a także możemy pisać tak jak zawsze na SMS-ami. Tak więc numer 608 5141 56 608 5141 56 i jak najbardziej wskazane jest włączenie się w naszą audycję poprzez naszą stronę na Facebooku. Wpisujemy tylko dwa słowa trudne sprawy i już możemy komentować ten dzisiejszy temat. Od czego zależy wielkość współczesnego człowieka? Gdybyśmy tak popatrzyli na współczesnych ludzi, na chrześcijan, którzy żyją obok nas i gdybyśmy mogli powiedzieć, że oni są wielcy, czy w ogóle moglibyśmy sformułować taką tezę, taki pogląd, że współczesny człowiek jest wielki, ludzie, którzy żyją obok nas we Wrocławiu, którzy żyją w Polsce, w świecie, czy ci ludzie są wielcy?
Ja myślę, że wielkość zależy w współczesnym świecie od tego, co człowiek ma, czyli od pieniędzy, od dóbr materialnych, od wykształcenia, sławy.
Tak, ale czy to jest tylko to? Czy to jest tylko taka wielkość? Kiedy czytamy słowa Jana Pawła II, na którego beatyfikację tak bardzo czekamy, kiedy czytamy te słowa, człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym się dzieli z innymi, to możemy nabrać zupełnie innej perspektywy patrzenia na życie człowieka, na naszą wielkość. Właśnie dzielenie się z innymi, to według papieża stanowi o jego wielkości, o wielkości każdego człowieka. Czy współczesny człowiek właśnie jest takim wielkim człowiekiem przez to, co się daje? Przez to, kim jest, a nie przez to, co posiada. Myślę, że sięgnijmy do naszych doświadczeń, bo te doświadczenia są niesamowicie ogromne i niesamowicie ważne, tak jak już wspomniałem, obecne tutaj wolontariuszki Salezyńskiego Wolontariatu Misyjnego Młodzi Światu, Wrocławskiego Wolontariatu Misyjnego, gdzieś w kierunku tej wielkości swojej osoby wyruszyły na różne kontynenty świata. Kasia była w Ameryce Łacińskiej, w Peru, Paula i Ania były w Afryce, Ania w Etiopii, a Paula w Ganie. Tak więc były to takie można powiedzieć wyprawy idące w kierunku, no właśnie w którym kierunku? Czy to był kierunek jakiejś przygody, czy to był kierunek, nie wiem, zrealizowania swoich osobistych takich, mogę powiedzieć, egoistycznych jakichś marzeń? Czy to było coś może więcej? Aniu?
Dobrze ksiądz to ujął i myślę, że trzeba popatrzeć na to z każdej strony. Z tej strony, że była to na pewno jakaś przygoda życia, była to wielka chęć wylotu na inny kontynent, a z drugiej strony pomaganie innym. Bo w pewnym momencie, będąc te 16 miesięcy w Afryce, chęć takiej przygody, poznawania, szukania przygód kończy się gdzieś, gdy przychodzi codzienność i tak naprawdę się z tymi ludźmi żyje i dzieli życie. I mi się wydaje, że tam zaczyna się ta wielkość. Wielkość dzielenia codziennego życia.
Czyli to jest tak, że człowiek przed wyjazdem na taki misyjny projekt ma wyobrażenie, że będzie faktycznie bardzo ciekawie, że w końcu zobaczy afrykański kontynent. Mi się tutaj przypomina ta książka Jądro ciemności, w której też gdzieś jest taka młodzieńcza pasja, chęć głównego bohatera, aby pojechać do Afryki, aby zobaczyć tych ludzi, ten kontynent, tą rzekę afrykańską, a później to wszystko staje się jakieś takie nierealne i bardzo trudne, wymagające. Jak to jest właśnie? Czy to przebywanie gdzieś na tych projektach w krajach globalnego południa przypadkiem się nie zmienia później?
Zmienia się. Zmienia się dlatego, że tam żyjemy z dnia na dzień. i po 3, 4, 5 miesiącach, po roku już całkowicie inne widzenie tego wszystkiego. Z tymi ludźmi się żyje, z tymi ludźmi się mieszka i trzeba sprostać każdym codziennym trudnościom.
Kasia, czy twój wyjazd na projekt peruwiański też okazał się zaskoczeniem, jeżeli chodzi o twoje tam przebywanie, twoją pracę?
No, okazał się dosyć dużym zaskoczeniem, ponieważ jadąc tam miałam zupełnie inaczej mi się wydawało, że tam będzie. Też byłam na krótkim projekcie, 2-miesięcznym, czyli nie miałam okazji tak jakby pobyć dłużej z ludźmi i przede wszystkim wyglądało to w ten sposób, że przez te 2 miesiące to dopiero jakby poznawałam tą całą kulturę, która tam jest. I jakby już wracając, dopiero jakby byłam w tej kulturze i wracając, nie poznałam tak bardzo, no nie byłam tak w stanie jakby być z tymi ludźmi na co dzień, jak na przykład Ania.
Czyli żeby ich tak do końca poznać i do końca powiedzmy gdzieś tam zacząć funkcjonować. A Paula, u ciebie jak było? Dotarłaś pewnego dnia do Gany i pierwsze kroki i pierwsze tygodnie. Czy to też było takie zupełnie, nie wiem, stwierdzenie, że to jest zupełnie inaczej, że to jest zupełnie nie tak, jak miało być?
U mnie było takie stwierdzenie, że nagle będąc w tej Afryce zauważyłam, że to jest takie normalne. Tyle słyszałam o tej Afryce, że to jakaś dzicz i w ogóle, że ci ludzie tacy są zupełnie inni, a nawet w tych chłopcach, z którymi pracowałam, widziałam zachowania zupełnie takie same, jak dzieci w Polsce się zachowują. Te same marzenia, te same pragnienia. Nic nadzwyczajnego.
Czy nie było takiego swoistego rodzaju szoku, który by, nie wiem, powiedział, no nie, to jest jakaś pomyłka, co ja tutaj robię i najlepiej to może wracać. Była taka powolna jakaś asymilacja też i wchłanianie siebie, wchodzenie w ten obszar świata i też w ten krąg ludzi, których spotkałyście. Ale na pewno... Na pewno ta pierwsza konfrontacja gdzieś przynosiła jakieś nowe spojrzenie. Takie spojrzenie nowe, bardziej wyraźne i bardziej charakterystyczne. A myśląc o waszej pracy, myśląc o tym, co tam robiłyście, bo ten wyjazd nie był wyjazdem turystycznym, nie był to wyjazd, też nie były to jakieś praktyki studenckie, ale był to wyjazd, który nosił miano wyjazdu wolontaryjnego, a więc wyjazd po to, aby bezinteresownie służyć, pomagać innym. Aniu, co ty robiłaś na tym projekcie? Projekcie, który, przypomnijmy, był projektem realizowanym w Etiopii.
Tak, tytuł mojego projektu to był wprowadzenie innowacji rehabilitacyjnych na placówkach misyjnych w Etiopii. Więc jako fizjoterapeutka pracowałam w domach sił z misjonarek miłości, są to siostry od matki Teresy z Kalkuty, gdzie pracowałam z lokalnymi fizjoterapeutami, ucząc ich różnych technik terapii, ale również pracując bezpośrednio z pacjentami. No była to również inna praca w zależności od potrzeb, więc tego, czego siostry potrzebowały najbardziej, tam starałam się pomóc.
I czy w realizacji tego projektu rzeczywiście były warunki, dogodne warunki do rehabilitacji? Czy to była jakaś taka zaawansowana rehabilitacja, czy rehabilitacja, która opierała się o zupełnie takie bardzo podstawowe, fundamentalne jakieś prace, działania?
Była to podstawa fizjoterapii. Dlatego też, jak wiadomo, w domach sił z matki Teresy z Kalkuty są zazwyczaj pacjenci, którzy są najbiedniejsi, którzy są umierający. Więc tak naprawdę była to opieka paliatywna, czyli uczyliśmy się razem, jak zaopiekować się takim pacjentem, który tak naprawdę następnego dnia może umrzeć i żeby zmniejszyć jego cierpienie. Ale były też również tam dzieci, były osoby, które były tymczasowo po udarach, więc trzeba było szukać różnych rozwiązań w zależności od potrzeb. Na każdym oddziale męskim, żeńskim, dziecięcym stworzyliśmy miejsce do rehabilitacji. Przywieźliśmy również sprzęt z Polski, co nam ułatwiło pracę, więc...
Tak, i tak jak słyszymy, to była praca w szpitalu, czy to były jakieś, można powiedzieć, przychodnie zdrowia, czy ośrodki zdrowia, czy to był taki...
Nie, nie. Potocznie są to nazwane, te miejsca są nazywane umieralniami. Nie jest to szpital, gdyż tak naprawdę osoby przychodzą z ulicy, jeżeli...
I to tak miejscowi nazywają umieralnie, czy nie ma takiej różnie nazwy zamiennej, jak u nas hospicja na przykład?
Nie, hospicjum nie. Nie, jest nie po prostu funkcjonuje. Do Matki Teresy, tak. Mm-hmm. Hospicjum nigdy się nie spotkałam z takim określeniem. I to przychodzą ludzie z ulicy i jeżeli siostra widzi, że jest potrzeba, żeby posłać do lekarza, wtedy wydaje zaświadczenie i ci ludzie są zawożeni do lekarza i wtedy lekarz w miejscowym szpitalu decyduje, co dalej. Ale tak naprawdę u Matki Teresy są osoby, które z medycznego punktu widzenia nie nadają się do leczenia.
My poszukujemy tego, co to znaczy być wielkim człowiekiem we współczesnym świecie. Bardzo, bardzo piękny przykład. Ani, teraz posłuchajmy Kasi. Kasia była w Peru, tak jak słyszeliśmy. Na czym polegała realizacja twojego projektu?
Ja uczestniczyłam w takim projekcie Together for Development, czyli Razem dla Rozwoju. I chodziło nam, naszym głównym celem naszego projektu było przeprowadzenie cyklu takich szkoleń dla animatorów, ponieważ tam była ta placówka misyjna, do której przychodziło mnóstwo dzieci z okolicy i tam spędzało swój czas i tam pomagaliśmy im w zadaniach domowych. Tylko głównym problemem było to, że te dzieci nie miały jakby wolontariuszy. Bo można sprowadzać wolontariuszy jakby z Europy i żeby tam przyjeżdżali i pomagali dzieciom, ale naszym głównym celem było to, żeby wyszkolić tamtejszą młodzież, żeby oni mogli być animatorami dla tych dzieci tam.
Czyli bardzo taka konkretna też pomoc i można powiedzieć wyposażenie młodych w umiejętności, w umiejętności pracy z dziećmi, ale także i ze swoimi rówieśnikami, z młodzieżą. To było w jakimś konkretnym miejscu, w jakiejś placówce katolickiej, tak?
Tak, w salezjańskiej placówce na północy Peru w Piurze. To było dokładnie na pustyni, gdzie dookoła były slumsy, a w środku była tak jakby oaza i tam była placówka salezjańska.
Czyli na pewno ta misja miała bardzo konkretne przeznaczenie. Mhm. Jeżeli slumsy, to też musimy pamiętać o tych dzieciach i młodzieży, które nie mają szkoły, nie mają jakiegoś oratorium, nie mają świetlicy i tak właściwie ich miejscem przebywania i wychowania przede wszystkim jest ulica. Mhm. Tak więc tutaj też te działania chyba w związku z tym nabierały swojej jakiejś takiej szczególnej wyrazistości.
Ponieważ jeżeli dzieci nie przychodziły do tego oratorium, to czas swój spędzały na ulicy i wtedy wchodziły w różne gangi młodociane, bo to jest bardzo charakterystyczne w Ameryce Południowej, że jeżeli dzieci spędzają czas na ulicy, to wchodzą w gangi, które zajmują się kradzieżą, nawet jakimiś rozrubami i między sobą też się nawet zabijają. I to jest taki moment, kiedy one mogą przychodzić w tym wolnym czasie do placówki i mogą razem z nami robić zadanie domowe, bo też czasami nie mieli możliwości nawet odrabiania tego zadania w domu.
A jak ci młodzi animatorzy, tak ich nazwano pewno, jak oni reagowali na te wasze zajęcia, które dla nich przygotowywaliście? Czy to była też jakaś taka, nie wiem, taki entuzjazm, taka radość, że ktoś nam pokazuje na przykład, jak możemy jakieś zabawy integracyjne przeprowadzać, jak możemy czegoś uczyć, jak możemy dobrze zagospodarować wolny czas, czy to była może taka niechęć, a po co nam to potrzebne, po co wy tu jesteście w ogóle?
Ja myślę, że głównym problemem było to, że nie potrafi, że jeżeli jak przyjechaliśmy, że oni nie potrafili, nie wiedzieli o tym, że tak naprawdę oni też mogą być wolontariuszami. Więc jakby większość czasu polegała na tym, że myśmy ich obserwowali i bawiliśmy się z nimi, mieliśmy zajęcia wcześniej, zanim przeprowadzaliśmy te zajęcia i okazało się po jakimś czasie, że tak naprawdę oni nie zdają sobie sprawy, że oni też mogą być wolontariuszami, więc ważne było to, żeby pokazać im, że oni też mogą coś dać z siebie.
I uwierzyli w to?
Tak, myślę, że po jakimś czasie zaczęli po prostu zmienić swoje jakby myślenie
i działać samodzielnie też. Mhm. Przenieśmy się teraz do Gany. Z Peru przenosimy się właśnie do Gany. Paula, jej roczny projekt i też konkretne zadanie, konkretna praca. Na czym polegała ta twoja praca w Ganie?
Tak, moja praca również miała parę aspektów, ale najważniejszym takim naszym zadaniem było mieszkanie z chłopcami w takim domu, salezjańskim domu dla chłopców z ulicy w centrum Gany w Suniani, w takim małym miasteczku. I z tymi chłopcami wspólnie bawiłyśmy się, uczyłyśmy ich, modliłyśmy się, spędzałyśmy z nimi czas, tak jak w domu rodzinnym. Byli to chłopcy z ulicy, chłopcy, którzy nie mieli rodzin albo rodziny się ich wyrzekły. Czasami sieroty, czasami mieli rodziców, ale rodzice właśnie ich nie chcieli. I tak, podobnie jak Kasia, też pracowałam w oratorium i też mieliśmy szkolenia dla animatorów miejscowych.
Czyli można powiedzieć, że przede wszystkim misja ta wiązała się z taką pracą opiekuńczo-wychowawczą. Tak. Ile było chłopców w tym domu?
To w sumie ciężko określić, bo raz było ich 30, już pod koniec wyjazdu było ich 35.
I czy to byli chłopcy, którzy byli, nie wiem, na przykład sierotami, czy to byli chłopcy, którzy uciekli z domu na przykład, albo nie mieli rodziców, albo rodzice ich porzucili?
Każdy z chłopców miał swoją własną historię i tak jak wspomniałam, niektórzy byli sierotami, ale nie wszyscy. Byli chłopcy, którzy mieli rodziców, tylko po prostu rodzice stwierdzili, że oni, nie wiem, są czarownikami, czy po prostu nie nadają się do życia w rodzinie i nie chcieli ich w tej rodzinie.
Rozmawiamy tego wieczoru o wielkości człowieka i te sytuacje osób żyjących we Wrocławiu, chodzących po naszych ulicach, a więc sytuacje i doświadczenia Ani, Kasi i Pauli pokazują nam, jak może wyglądać życie chrześcijanina człowieka. Jest to bez wątpienia bardzo, bardzo piękne. Bardzo piękne, czyniące też waszą osobowość wielką. Posłuchajmy muzyki. Za chwilę powrócimy do tego, co było dramatyczne, trudne, nieprzyjemne, niewygodne. I powrócimy do tego, co w wyprawach misyjnych Ani, Kasi i Pauli stawało się dla nich ogromnym wezwaniem i stawało się dla nich czasami cierpieniem, ale także i wezwaniem w miłości. Pozostańcie razem z nami, audycja Liceum Salezjańskiego z cyklu Trudne Sprawy. Dzisiaj rozmawiamy na temat, od czego zależy wielkość współczesnego człowieka.
Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadł.
Był to zespół Mysłowic, Mieć czy Być? Na pewno być. Jeżeli być, to jakim człowiekiem? Jeżeli być, to jakim chrześcijaninem? Od czego zależy to nasze bycie? Jak powinniśmy być? Właśnie wielkość współczesnego człowieka, jak mawiał Jan Paweł II, jest przez to, czym się dzielimy z innymi. A mamy tak wiele do ofiarowania drugiemu człowiekowi, niekoniecznie pieniędzy. Dzisiaj gościmy w naszej audycji wolontariuszki Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego, dziewczyny, które rok i dłużej i trochę krócej gościły na projektach misyjnych w krajach globalnego południa. I mówimy o wielkości człowieka. Jan Paweł II mówił także takie słowa. Piękno miłości polega właśnie na tym, że jest wymagająca i w ten sposób kształtuje prawdziwe dobro człowieka. Byłyście tam, tak jak usłyszeliśmy, z pobudek nieturystycznych, nieprzygodowych, nie jakichkolwiek innych, ale ta chęć niesienia pomocy i ofiarowania serca, miłości innym. To było niewątpliwie wymagające, ale zacznijmy od początku. Pierwsza reakcja tych, którzy dowiadują się o tym, że macie jechać gdzieś daleko w nieznane do jakichś księży, jakichś sióstr i tam macie coś robić. Aniu, jak to było w twoim wypadku? Czy to było wszyscy tak mówili, o super, jedziesz i byli za tym, czy może inaczej?
Jeżeli chodzi o najbliższych, to myślę, że od zawsze jakoś ich przygotowywałam do tego, że pewnego dnia wyjadę. Zawsze mówiłam, że marzy mi się Afryka, praca na misjach, ale rodzice tak naprawdę uwierzyli, zdali sobie sprawę, że wyjeżdżam, kiedy pojechałam na pierwsze szkolenie do Warszawy. No i wtedy tylko zapytali, czy jestem pewna i czy wiem, co robię. I to było tyle. Od tego czasu było pełne wsparcie. No oczywiście były wielkie łzy również przy wylocie, ale jak zaczęłam pisać maile, przysyłać zdjęcia z Etiopii, wszystko się uspokoiło. Natomiast przyjaciele, dalsza rodzina, było różnie. Niektórzy mówili, no fajnie, fajnie. Niektórzy mówili, czy nie ma pracy w Polsce, w ogóle po co tam jadę. Więc niektórzy po prostu nie rozumieli tego wyboru.
Kasiu, a u ciebie jak było?
U mnie to było tak, że jak zaczęłam być w wolontariacie, no to kiedy się tam urodziło to pragnienie, że chciałam pojechać, i je pielęgnowałam w sobie i chciałam bardzo pojechać do Gany. I przez cały czas myślałam o Ganie i dużo się dowiadywałam na temat Gany. No, okazało się, że jadę do Peru. I pierwszą reakcją mojej mamy było to, że bardzo się cieszyła, że nie jadę do Afryki, bo tam jest malaria i w ogóle bardzo się cieszyła. I jeżeli chodzi właśnie o znajomych, no to też były różne reakcje. Myślę, że też nie chcieli mi tak naprawdę mówić swojego prawdziwego zdania, ale też myślę, że jest wszędzie dużo pracy i można tak samo we Wrocławiu pomagać w świetlicy jakiejś środowiskowej, tylko też w zależności od tego, jakie kto czuje gdzieś tam pragnienie w sercu, gdzie dokładnie właśnie ma, w jaki sposób ma służyć drugiemu człowiekowi.
Paula, a twój wyjazd spotkał się z entuzjazmem, czy to było też jakieś trudne?
Z rodzicami i w ogóle z rodziną było podobnie jak u Ani. Że właśnie na początku takie niedowierzenie, a dopiero jak już widzieli konkretne moje działania w tym kierunku, żebym wyjechała, to było to wsparcie jednak. A jeśli chodzi o znajomych i gdzieś tam dalszych, znajomych bliższych, to wiele osób pytało, ile ja zarobię. Nawet już po powrocie pytali, czy opłacało mi się to, czy zarobiłam coś, czy miałam jakieś zyski. No i odradzali mi właśnie, bo ja pojechałam w trakcie studiów i to był, myślę, że taki największy szok dla znajomych, że jak ty możesz zostawiać studia, masz tutaj wszystko i jedziesz gdzieś.
Tak właśnie te słowa Jana Pawła II, człowiek jest wielki przez to, czym się dzieli z innymi, a nie przez to, co posiada, tutaj nabierają szczególnego brzmienia, bo reakcja otoczenia, nie tego konkretnego, najbliższego rodziny, ale otoczenia dalszego była tak bardzo różna. Była tak bardzo różna, gdzie utożsamiano wasz wyjazd z tym, że no właśnie, lepiej nie jechać, albo lepiej pomagać na miejscu, albo albo właśnie jedzie, bo chce coś zarobić. I tak wielu ludzi patrzy niestety w dzisiejszych czasach na te dzieła wolontaryjne, na tą pomoc potrzebującym. Patrzą z niedowierzaniem, ale też patrzą z ogromną nieufnością i z takim, można powiedzieć, nawet przerażeniem. Po co, dlaczego i tak właściwie nie ma sensu. Miłość jest wymagająca. Byłyście tam i swoje żeście przeżywały. Przeżywałyście na pewno niejedną trudną chwilę. Co dla ciebie, Aniu, było najtrudniejsze? Czy bywały takie momenty, kiedy było bardzo trudno?
Może na samym początku, jak przyleciałam, bo Mateusz, który też uczestniczył w tym projekcie, doleciał dopiero 1,5 miesiąca później, więc tak naprawdę sama leciałam z wielkimi bagażami, 2 po 25 kilo, 10 kilo laptop, aparat, który w pierwszej godzinie mi ukradli na lotnisku. Gdy przyleciałam do Etiopii, była już 7 wieczorem, więc było ciemno i był to też dzień, kiedy nie było światła. Bo przez pierwsze pół roku, jak byłam w Etiopii, w sumie nie wiem, od czego to zależało. Jeden dzień było światło, a drugi dzień nie było światła i tak na zmianę. No akurat tego dnia nie było światła, więc było bardzo trudno. W stolicy, która jest położona wysoko, na 2,5 tysiąca metrów, wieczory są chłodne i przeważnie leje. Była to też pora deszczowa. Więc jak dojechałam do sióstr, zmęczona z tymi bagażami, no, próbowałam się jakoś tam rozpakować, ale wiadomo, nawet się nie przebrałam, położyłam się tak jak przyjechałam, dopiero obudziłam się następnego dnia rano. No, samo pomieszczenie dla wolontariuszek było w takim miejscu, że było wbudowane w środek domu i wychodząc z naszego pomieszczenia, tylko mały korytarz dzielił nas do sali, gdzie umierały kobiety. Więc każdego wieczoru słyszeliśmy właśnie jęki, płacze. To było na początku trudne. To było spotkanie się ze śmiercią oko w oko każdego dnia i to tak z dnia na dzień. Ja mogłam sobie wyobrażać, co tam mnie czeka, ale jednak no, rzeczywistość pokazała o wiele więcej. No, po dwóch, trzech tygodniach już było o wiele lepiej. Nie mogę powiedzieć, że przyzwyczaiłam się do tego. No, ale przyjęłam to rzeczywistość i starałam się funkcjonować w tej rzeczywistości, która tam mnie czekała.
Tak, Kasiu, a u ciebie było coś takiego trudnego?
U mnie było dużo takich ciężkich sytuacji, ale taką właśnie jedną z tych sytuacji to była tak samo, jak przyjechałam. Zanim pojechaliśmy na ten projekt, mieliśmy w Polsce takie spotkanie szkoleniowe, na które się też przygotowywaliśmy, w jaki sposób prowadzić te zajęcia i wyjechaliśmy tak naprawdę z głową pełną pomysłów i takich rzeczy, które chcielibyśmy zrealizować. Ale tak naprawdę jak przyjechałam na miejscu, jak zobaczyłam takie naprawdę, jakie są warunki, jaka jest polityka z jakby całej placówki, zobaczyłam, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie wszystkiego, czego tam zaplanowaliśmy, zrealizować. I to było takie zetknięcie jakby z tą rzeczywistością, które na początku no bardzo ciężko mi było przyjąć, bo stwierdziłam, bo na początku myślałam, że tak dużo zrobię, bardzo dużo zrobię, a po chwili okazało się, że tak naprawdę nie będę w stanie może nawet zrobić jednej ósmej tego, co sobie może na początku gdzieś tam zaplanowałam.
Także też taki mocny cios, trzeba powiedzieć, kiedy człowiek przyjeżdża z określonym planem, też z określonymi zadaniami, celami, a tutaj okazuje się, że trzeba zupełnie co innego robić. To niewątpliwie wymagało bardzo dużej pokory. Pokory dostosowania się do okoliczności, do warunków, do sytuacji. Paula, a u ciebie?
U mnie takie najmocniejsze, najtrudniejsze momenty to były właśnie momenty choroby. 4 razy w zasadzie przechodziłam malarię i wtedy naprawdę czułam, że jest źle. Bo malaria to też jest taka choroba, która oprócz tego, że bardzo organizm jest taki osłabiony i wtedy człowiek czuje, że sam nie jest w stanie nic zrobić, to jeszcze tak psychicznie troszkę dołuje i myślę, że wtedy miałam takie trudne momenty.
Trudne momenty, których czasami nawet można było pomyśleć, że trzeba wracać, tak? Czy miałaś takie momenty?
Chyba nie, chyba aż tak źle nie było.
Zobaczmy to. To wskazuje bardzo wyraźnie na to, że projekty misyjne realizowane przez Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu, ale także i inne projekty misyjne podejmowane przez Europejczyków, nie tylko w krajach globalnego południa, to są wymagające projekty. To są wymagające projekty, które wymagają samozaparcia, wymagają odwagi, wymagają niesamowitej ufności. Nie wiem, czego jeszcze wymagają takie projekty od was. Na pewno wymagają miłości, tak sobie myślę, bo bez miłości, takiej miłości do człowieka po prostu, to by było chyba trudno tam trwać. Lepiej by było pojechać na jakieś sympatyczne safari i sobie doświadczać przyjemności krajobrazów i dźwięków i zapachów, a tutaj, tak jak słyszeliśmy u Ani, głosy umierających osób, czy też choroba, malaria, czy też sytuacja, kiedy nie można zrobić tego, co jest potrzebne i co chciałoby się zrobić. Tego wieczoru rozmawiamy na temat, od czego zależy wielkość współczesnego człowieka. Na pewno także i nasi radiosłuchacze mogliby do tej naszej mozaiki wskazywania na wielkość człowieka dołożyć także swoje przykłady, stąd zachęcamy do pisania na stronie Trudne Sprawy, to jest strona Facebooka. Tam możemy wyrazić swoją myśl, swoje doświadczenie, swoje przeżycia. Zachęcamy bardzo do ubogacania tej audycji i także prosimy o SMS na numer 608-514156, 608-514156. A jeżeli ktoś by chciał zadzwonić, jak najbardziej do Wrocławia, do Radia Rodzina, na numer 71-322-2022. 71-322-2022.
To jest taka piosenka o tym, żeby nie zostawać obojętnym na to, co nas otacza, na tych ludzi, którzy są w dużo gorszej sytuacji niż my. I tak w ogóle. Żeby się trzymać razem.
That's right. jasne głowy na myśli, za twarde serca na miłość. Ja wiem, obojętność, jak cień ostry ból, ciągle jeszcze mieszka w ludzkich sercach. Ja
Czego zależy wielkość współczesnego człowieka, jeżeli mówisz, że ta wielkość, twoja wielkość zależy od twojej kariery, od twoich pieniędzy, od samochodów, komputerów i wielu, wielu, wielu innych rzeczy i tytułów, które mógłbyś posiadać, to na pewno, drogi radiosłuchaczu, mylisz się. Wielkość współczesnego człowieka, tak jak powiedział Jan Paweł II, polega na tym, czy zależy od tego, czym dzielimy się z innymi. Możemy dzielić się z innymi naszym czasem, możemy dzielić się naszymi talentami, pieniędzmi, ale także i możemy dzielić się naszym całym życiem. I dzisiaj w audycji Trudne Sprawy gościmy Anię, Kasię i Paulę, dziewczyny, które pojechały do krajów globalnego południa, do Ameryki Łacińskiej, do Afryki, aby tam właśnie dzielić się z innymi, dzielić się swoim życiem. Kiedy Jan Paweł II patrzył na ubóstwo świata, a powinniśmy pamiętać, że to ubóstwo jest dramatyczne, powinniśmy pamiętać o tym, że co 5 sekund z głodu na świecie umiera dziecko, jedno dziecko. Powinniśmy pamiętać o tym, że 1/3 ludzkości na świecie żyje poniżej granicy ubóstwa za niespełna $1 dziennie. I moglibyśmy tutaj szerzyć różnego rodzaju informacje konkretne, rzeczowe, przebadane, informacje mówiące o tym, że w świecie jest głód, jest ubóstwo. Kiedy Jan Paweł II to dostrzegał, to nie pozostawał cicho, ale głośno wołał, nawet wtedy, kiedy udał się do Organizacji Narodów Zjednoczonych, wołał, krzyczał i mówił, że problem ubóstwa na świecie to nie jest wcale problem ekonomiczny, problem polityczny, problem logistyczny, ale przede wszystkim problem ubóstwa na świecie jest problemem kryzysu etycznego i moralnego i duchowego człowieka. Wy przyjechałyście z Europy, w której tak już długo żyjecie, w Polsce, kraj coraz bardziej bogaty, coraz bardziej luksusowy, coraz bardziej wygodny i przyjemny, i trafiłyście na taki kontynent, na przykład afrykański czy Ameryki Łacińskiej, gdzie spotkałyście się z ubóstwem. Z ubóstwem, które miało różnego rodzaju charakter. I czy przypadkiem nie pomyślałyście sobie tak, gdyby Europejczycy ruszyli do pomocy, to by było tutaj zupełnie inaczej. No właśnie. Ania.
Poruszając może kwestię głodu, to mogę powiedzieć, że teraz jestem bardzo wyczulona na to, bo trzeba stwierdzić to, że jeżeli chce się zacząć zmieniać świat, trzeba zacząć od siebie. I to już jest zmiana. I patrząc na taką rodzinę w naszym kraju, to można się zastanowić, jeżeli robimy posiłki, co dzieje się z jedzeniem, które zostaje na przykład z obiadu.
Taka prosta, można powiedzieć, codzienna czynność.
A po przyjeździe, po przylocie z Afryki jestem naprawdę na to bardzo wyczulona, bo nie dość, że mamy bardzo duży wybór, to jeszcze jakoś tak bez myślenia kupuje się to jedzenie, nawet w nadmiarze i bardzo dużo się wyrzuca.
Ja myślę, że przed świętami szczególnie warto o tym powiedzieć, kiedy ostatnio przeprowadzano badanie odnośnie ilości wyrzucanego jedzenia przez Polaków, to okazuje się, że co czwarta rodzina kupuje zbyt duże ilości pokarmów, które później po prostu nie są jedzone, ale są wyrzucane, bo się nie spożyje, bo się zepsuło, bo już minęła data ważności, bo były inne produkty kupione, a więc jest rzeczywiście u nas taka mentalność, taki sposób zachowania, że nie szanujemy pokarmu. A tam, gdzie byłaś, to...
To był bardzo duży problem. Ale z drugiej strony troszeczkę ten problem przykrywało mi bogactwo kultury, gdyż na przykład w swojej głowie mam wszystkie jakieś święta czy zjazdy rodzinne i wiem, że tak naprawdę rodzina się zjeżdża, siada do jednego stołu i nie wstanie, dopóki nie zje. W Etiopii było tak, że tam się umawiali, że jedna rodzina robi przyjęcie świąteczne i najbliżsi sąsiedzi się schodzili. A jeżeli coś zostało, było przekazywane dalej.
Czyli dzielili się
tak,
ze sobą.
To było dzielenie i to było coś naprawdę niesamowitego. Wołali ludzi z ulicy.
Tak słuchając, co Ania mówi, to mam taki obraz przed oczami, jak pewnego tam wieczoru jadłam z chłopakami u nas w Boys Home kolację i no po prostu był jakiś kurczak i zostały mi kości, zwykłe kości. Już naprawdę mięsa tam nie było. I chciałam, akurat pies przychodzi, chciałam dać temu psu i wtedy jeden z chłopców podbiegł i powiedział, nie, co ty robisz, nie dawaj, ja to zjem. I rzeczywiście to zjadł. I jak oni nie mają tego posiłku, nie mają tego jedzenia, jak oni szanują nawet te kości, które u nas no, nie są obiadem.
Tak, jak człowiek nabiera zupełnie innej optyki patrzenia na jedzenie, i kiedy się widzi ludzi właśnie w ubóstwie, głodu i kiedy oni pokazują, że to, co u nas wydaje się takie oczywiste, to tam jest już zupełnie inne. My mamy codziennie pod dostatkiem chleba i mamy pod dostatkiem tych podstawowych produktów żywnościowych, a kraje globalnego południa niestety, ludzie tam żyjący tego nie mają. I nie wiem, czy jesteśmy w stanie sobie w ogóle uświadomić to, nie jadąc na takie projekty, jak to tam jest. Czy przypadkiem współczesny człowiek nie przyzwyczaił się zbyt mocno do tego, że wszystko ma i wszystko posiada. Kasia, a u ciebie? Czy były też takie momenty, gdzie...
No, mnie były takie dwie sytuacje, też odnośnie właśnie dzielenia się, że oni na przykład potrafią się bardzo między sobą dzielić. Jedna sytuacja była taka, kiedy dzieci wychodziły z oratorium, czasami dostawały jakieś ciasteczka. I pamiętam, że jedno dziecko trzymało ciasteczka, w rączce trzymało te ciasteczka i nie chciało jakby ich zjeść. I się zapytałam, czemu nie chcesz zjeść tych ciasteczek? No mówił, bo ja idę do domu i podzielę się z braćmi. I to była taka sytuacja, że oni, mimo że dostają, to i tak idą do domu i mają dużo rodzeństwa, idą się tak podzielić tym, co mają. Druga sytuacja to tak, ja to odczułam na sobie i też powiem, że trochę się z tym źle czułam, że jak przyjechałam tam i to mieliśmy bardzo ładnie przygotowany domek, w którym mieszkaliśmy 2 miesiące i zainstalowali nam tam ciepłą wodę. I dla mnie to był taki szok, bo ja słyszałam, że właśnie jak się wyjeżdża gdzieś na misję, to zawsze będzie zimna woda i się nawet do tego jakoś przyzwyczajałam. I jak się dowiedziałam, że mam ciepłą wodę, to trochę się gorzej, znaczy czułam się źle, że oni właśnie chcą tak dobrze mnie też ugościć, że mimo, że tam pojechałam, oni chcieli mnie jeszcze lepiej ugościć, a myślałam, że to właśnie może być na odwrót, czyli tak naprawdę ja od nich dostałam bardzo dużo.
Ale to jest właśnie to, że my Europejczycy nie potrafimy tak zrezygnować z czegoś, czego mamy dla dobra innych, tak jak tamci ludzie tam, którzy nie mają tyle tego, a potrafią i tak się dzielić.
Raczej rezygnujemy z tego, co nam zbywa, dokładnie, nie z tego, co mamy i czego potrzebujemy.
I przypomina nam się tutaj wdowi grosz. Wdowi grosz, czyli danie wszystkiego z serca, chociaż niewiele, ale serca właśnie, tak, serca, które ofiaruje wszystko. Ale na pewno, aby tak było, to należy pracować nad świadomością człowieka, nad jego myślami, nad jego postrzeganiem krajów globalnego południa, nad postrzeganiu ludzi żyjących w ubóstwie i w nędzy, i w głodzie. Trzeba o tym mówić. Niestety w świecie konsumpcji mówi się bardzo mało o tym. To jest temat niepopularny, temat nieoczekiwany w środkach masowego przekazu. A tak jest, że ludzie dzisiaj, dzieci, co 5 sekund umiera jedno dziecko z głodu, wtedy kiedy my jesteśmy aż nadto najedzeni. W świecie dzieci umierają. Dzisiaj rozmawiamy o tym, co buduje wielkość człowieka. Widzimy, że ta wielkość zwłaszcza zależy od miłości. Jan Paweł II w jednym ze swoich przemówień mówił tak: tylko chrześcijańska caritas może stawić czoło materialnym i duchowym zagrożeniom współczesnego człowieka. Chrześcijańska caritas. Czy będąc na tych projektach misyjnych w Etiopii, w Ganie i w Peru, miałyście taki moment, kiedy gdzieś właśnie w waszych myślach pojawiło się takie westchnienie, to jest miłość. Nie ma innej drogi jak postawa miłości. Tutaj potrzebna jest miłość i nic innego. Paula?
Ja myślę, że był taki moment, jak pewnego dnia chłopcy przyszli taką grupką większą i tak po prostu mnie zapytali, a dlaczego ty tu właściwie jesteś? Przecież ty nic o nas nie wiedziałaś, w ogóle nas nie znałaś, a jesteś tutaj z nami i nam pomagasz. Ja się wtedy zastanawiałam, no skąd mi się to wzięło rzeczywiście, że przecież ci chłopcy byli dla mnie obcy, zupełnie obcy, a wyjeżdżając czułam, że to są najważniejsze dla mnie osoby.
Aniu, ty miałaś jakiś taki moment?
Myślę, że za każdym razem, kiedy po prostu rano wstawałam i szłam do pracy, już później miałam taki schemat dnia, wiedziałam, gdzie co robię, mm-hmm, i też wiedziałam, że jak nie przyjdę, to będzie jakieś poruszenie. Czasami, gdy się słabiej czułam, czy byłam po prostu chora i nie przychodziłam, to miałam po prostu tłumy tam u siebie w pokoju. Więc to było coś niesamowitego, odczuwać, że jest się potrzebnym. A z drugiej strony dobrze też było otrzymywać taką informację zwrotną dotyczącą akurat pracy i kontynuacji mojej pracy w tym momencie od strony fizjoterapeutów. Bo robiąc tam, no to wiadomo, że z momentem wyjazdu może się coś skończyć. No ja widziałam tą po prostu chęć i tą kontynuację pracy, że spokojnie mogłam ich zostawić z tym, czego ich nauczyłam. No i wrócić do kraju.
I to jest niesamowite. Nie wiem, ale być może ktoś nas słucha i sobie tak myśli. Codziennie rano wstawała, szła do pracy i nie miała tej motywacji, że zarabiam kolejne pieniądze, które będę mogła sobie odłożyć czy przeznaczyć na życie. Po prostu szłaś i pracowałaś i to właśnie tak jest, że bez miłości to byłoby praktycznie nierealne i niemożliwe. Kasiu, a u ciebie?
Chciałam powiedzieć w takim aspekcie miłości wymagającej, ponieważ tam doświadczyłam tego bardzo. że to nie jest tak. Jak przyjechałam, to bardzo chciałam z tymi dziećmi tam spędzać czas, dużo czasu z nimi spędzam. One przychodziły, cały czas się przytulały, tylko zauważyłam po jakimś czasie, że jeżeli na przykład miałam coś dla nich, to najważniejsze to było to, że one muszą na przykład w jakiś sposób na to zapracować, żeby nic jakby nie było za darmo. Bo w tym momencie każda rzecz, którą one jakby zrobiły, wtedy można, jeżeli nagradzałam, jeżeli miałam jakieś karteczki, które im rozdawałam, jeżeli im dawałam to bez jakiegoś konkursu, to w tym momencie one jakby w zły sposób, znaczy była taka sytuacja, kiedy ja chciałam im coś dać i pamiętam, że wszystkie dzieci zaczęły przybiegać i nawet nie wiedziały, co tak naprawdę chcę im dać. I w tym momencie, jeżeli zaczęłam im wymagać od nich tego, wymagać od nich tego, żeby coś zrobiły, jakąś konkurencję, to one wtedy wiedziały, że mogą coś zrobić.
Mhm. I to tak też ważne byłoby, aby dzieci odczuwały, że coś dla nich się robi, że się z nimi jest, że poświęca się im czas, poświęca im się siebie po prostu, swoją osobę, swoją obecność, swoje życie. Tego wieczoru rozmawiamy o wielkości człowieka. Odkrywamy wraz z Janem Pawłem II, że ta wielkość polega nie na tym, co posiadamy, nie na tym, kim jesteśmy, ale ta wielkość człowieka zależy od tego, czym dzielimy się z innymi. I oto te trzy piękne przykłady, przykłady wielkości człowieka. Tak trzeba powiedzieć, dziewczyny, po tych rocznych projektach misyjnych Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego Młodzi Światu, niewątpliwie powiedziałyście nie tylko sobie, ale także i wielu ludziom spotkanym tam na projektach, ale także i tym, którzy was tutaj spotykają, powiedziałyście, że współczesny człowiek w świecie zmaterializowanym, w świecie kariery, sukcesu, luksusu, może być wielki w sposób inny, zdecydowanie inny, poprzez bezinteresowną miłość ofiarowaną potrzebującemu człowiekowi. Jan Paweł II mówił właśnie o tym, że we współczesnym świecie, to powiedział, napisał w liście Novo Millennio Ineunte na początek trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa. Powiedział, że konieczne jest dzisiaj budowanie cywilizacji miłości. Czy sobie tak dzisiaj myślicie, że te wasze pobyty tam zbudowały chociaż odrobinę cywilizacji miłości? Ania?
Ja lubię odnosić się do takiego porównania, bo często jest mi zarzucane, po co tam jadę, jedna nie zmienię świata, jest to kropla w morzu. A ja wolę porównanie, że jest to iskra, która zapala kolejne inicjatywy i działania i innych ludzi do działania i czynienia dobra.
I dzisiaj wiesz, że tak się stało i tak jest?
Tak, myślę, że tak jest.
Mhm. Właśnie, Kasia?
Myślę, że u mnie to wyglądało w taki sposób, że najważniejsze jakby dla tych ludzi, do których pojechałam, było to, że po prostu my tam byliśmy. Że tak naprawdę nie było ważne, co my tam zrobiliśmy, ale najważniejsza była nasza obecność, że oni czuli się, że ktoś się z nimi interesuje.
A u ciebie, Paula?
Ja wiem, że chłopcy o mnie pamiętają, wiem, że codziennie się modlą w mojej intencji i to jest dla mnie taki obraz, że oni czuli moją obecność i czuli, że chcę coś dla nich zrobić i no, że czuli tą miłość.
I wyczytajmy dalej te słowa Jana Pawła II o konieczności budowania cywilizacji miłości. Kościół wzywa do obudzenia wyobraźni miłosierdzia, w której chodzi nie tyle o skuteczność pomocy, ile o umiejętność stania się bliźnim dla cierpiącego człowieka, o solidarność z potrzebującym, tak aby gest pomocy nie był odczuwany jako poniżająca jałmużna, ale jako świadectwo braterskiej miłości dóbr. Nie jako poniżająca jałmużna, nie jako właśnie praca, działanie dla nich z łaski, ale praca dla potrzebujących z miłości. I tak Paula mogła pracować, dając świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr w Ganie, Ania w Etiopii, a Kasia w Peru. i bardzo, bardzo dziękuję właśnie już, bo czas niestety dobiega do końca. Dziękuję za udział w tej audycji, dziękuję za podzielenie się waszym bogactwem, ale też dziewczyny, trzeba powiedzieć, waszą wielkością. Jest to wielkość waszej osobowości, waszego chrześcijaństwa, że w tych projektach realizowałyście się i pracowałyście jako osoby kochające drugich ludzi. A czy myślicie jeszcze kiedyś pojechać na taki projekt, czy w jakiś inny sposób gdzieś pomagać w ten sposób, Aniu?
No na pewno już w przyszłym roku polecę do Etiopii, tylko to nie będzie okres jednego roku czy 16 miesięcy, tylko dwóch miesięcy z myślą odwiedzenia wszystkich przyjaciół, których tam poznałam, zobaczenia jak praca idzie, ewentualnie, bo cały czas jestem w kontakcie, dowiezienia czegoś, jeżeli jest potrzeba. No i później jeszcze do Kenii, bo tam też spędziłam 4 miesiące na tej samej zasadzie. No, taki dłuższy projekt. Myślę, że jeszcze gdzieś w życiu na pewno będzie na to miejsce.
Daj Boże. Kasiu?
Ja nie wiem jeszcze, ale na razie doszkalam się w zakresie architektury krajów rozwijających się, więc może będę pomagać, robiąc jakieś projekty budowlane.
A ty, Paula?
Tak, u mnie się gdzieś tam rodzi takie pragnienie, ale na razie jeszcze nie chcę o tym mówić, bo pewnie rodzice słuchają.
Tak, ale dobrze, że taka iskra zapaliła się w waszych sercach i gdzieś też macie tą wizję i tą potrzebę, tą konieczność pomagania osobom, które tej pomocy jak najbardziej potrzebują. Na koniec, jak zwykle na tej audycji, chcemy pozdrowić bliskich, dalekich. Bardzo proszę, Aniu.
To ja chciałam pozdrowić wspólnotę Arki, w której teraz pracuję, która się znajduje na Karłowicach, wszystkich domowników, asystentów, dyrektorstwo i zarząd. Dziękuję.
Kasiu?
Ja pozdrawiam moją mamę, wszystkich znajomych, którzy mnie słuchają, a w szczególności Malwinę.
Paula?
To ja też pozdrawiam rodziców, no i oczywiście wszystkich wolontariuszy, w szczególności tych, którzy wyjadą w tym roku na projekty.
Tak jest. I pozdrawiamy tych, którzy nas słuchali tego wieczoru, szczególnie ludzi młodych, i chcemy na pewno zaprosić na spotkania Salezjańskiego Wolontariatu Młodzi Światu. Proszę bardzo, gdzie można przyjść, jak można też włączyć się w to wielkie dzieło pomocy, niesienia pomocy ludziom potrzebującym, dzieciom, młodzieży i dorosłym.
Tak, zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 19 na plac Grunwaldzki 3. To jest budynek Inspektoratu Salezjańskiego i tam skierują do wolontariatu.
Bądź także wiem, że jest strona internetowa, na której też chyba są podstawowe, ważne informacje.
www.wrocław.swm.pl. Zapraszamy.
A jak wpiszemy w przeglądarce Salezjański Wolontariat Misyjny Wrocław, to też znajdziemy.
Oczywiście.
Zapraszamy tych wszystkich młodych, którzy nie chcą banalnie przeżyć swojego życia tylko dla siebie i dla jednej osoby, ale tych, którzy chcieliby sprostać tym ogromnym wezwaniom niesienia pomocy innym ludziom. Tak jak odkryliśmy w tej audycji na nowo słowa Jana Pawła II, mówiące o tym, że wielkość człowieka polega przede wszystkim na tym, czym się dzielimy z innymi, tak zapraszamy wszystkich do tego, aby stawali się ludźmi wielkimi w XXI wieku, abyśmy dzielili się tym, co posiadamy z innymi, abyśmy tak budowali cywilizację miłości. Od czego zależy wielkość współczesnego człowieka? Na koniec krótko, Aniu?
Od tego, żeby w tym miejscu, w którym jest, znalazł swoje powołanie i zobaczył w drugim człowieku Boga.
Kasia?
Od tego, żeby realizował swoje powołanie.
Paula?
Oczywiście od miłości.
Od miłości i z tą odpowiedzią pozostawiamy was wszystkich. Dziękując i życząc dobrej, spokojnej nocy, życząc jak najlepszych owoców Wielkiego Tygodnia i życząc tego, aby słowa piosenki Michaela Jacksona, którą za chwilę usłyszymy, także stawały się waszym udziałem. Ulecz świat, stwórz z niego lepsze miejsce. Dla ciebie, dla mnie i dla wszystkich ludzkich ras, bo tutaj ludzie umierają. Jeśli martwisz się wystarczająco o życie, to stwórz tu lepsze miejsce dla ciebie i dla mnie. There's a place in your heart, and I know that it is love.
always brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space. Their swords into plows.